Witam wszystkich serdecznie na naszych rozmowach dotyczących nauk kabalistycznych i połączenia ich z życiem naszego zwykłego człowieka. Dzisiaj ze mną w studiu Aleksander.
Dzień dobry.
Ja jestem Piotr, będę miał przyjemność dzisiaj poprowadzić tę audycję. Dzisiaj mamy taki ciekawy temat, kontynuując nasze poprzednie rozważania. Doszliśmy do takiego wniosku na koniec naszej rozmowy, właściwie do takiej konkluzji, że wiele mędrców opisuje rozwój duchowy w bardzo różny sposób. Ale wielu z nich pisze, że wszystkie osiągnięcia, które człowiek osiąga duchowo, on osiąga podczas tego życia w tym świecie, a nie gdzieś tam po śmierci, jak niektóre religie to przedstawiają. Jak to właściwie jest? Czy to faktycznie jest w tym świecie, nie w tym świecie? Może to jest jakiś inny ten świat podniesiony gdzie indziej, bo to różnie może być.
No widzisz, to jest bardzo delikatne pytanie, dlatego że wiele ludzi jest przekonano w tym, że ta czy inna religia, którą oni wyznają, jest prawidłowa i wszystko idzie w odpowiednim kierunku. I ja myślę, że my nie będziemy dotykać ich wewnętrznych odczuć i ich przekonań. Niech to pozostanie na miarę doświadczeń, lecz my możemy jakby pomówić o tym, co na pewno nie będzie zaprzeczało. I człowiek swoją jakby wewnętrzną logiką i zmysłami będzie w stanie zrozumieć, na czym to wszystko polega. Od zauważ taką rzecz. My mówimy, że jest u nas ciało fizyczne, prawda? I jest u nas elementy subtelne. My nazywamy w kabale ich sfirot. Ale na przykład w naukach tam paranormalnych, innych, oni nazywane jako ciała subtelne. Od znanych takich nas tam ciało eteryczne, astralne, mentalne, przyczynowe i tak dalej. I wszystkie te elementy, z których składa się człowiek, oni tworzą jedyną całość. Czyli nie ma czegoś takiego, że ciało sobie tu chodzi, a reszta gdzieś chodzi indziej. Dlatego, że w momencie, kiedy my wewnętrznie, na przykład, reagujemy na coś pozytywnie czy negatywnie, to system nerwowy, on jakby powoduje reakcję, minimalną reakcję ciała. Niemniej jednak same ciało w sobie, ono nie reaguje. Reaguje coś innego, co nie jest związane z ciałem. Na przykład człowiek może być idealnie zdrowy, prawda? Ale jakaś nie najlepsza wiadomość zaczyna mu jakby dusza boleć z tego powodu, prawda? Albo odwrotnie, może być bardzo ciężko chory i dobra wiadomość nagle dodaje mu sił, wewnętrznych sił. To są rzeczy, z którymi spotykają się praktycznie rzecz biorąc wszyscy ludzie. I to, co on odczuwa wewnątrz, jest to już rzeczywistość duchowa. Czyli my widzimy, że takie elementy można jakby rozgraniczyć. Tyle, że my teraz rozgraniczyliśmy to na dwa aspekty. Ale miara odczuć człowieka, ona nie łączy się tylko jakimś jednym przeżyciem, a są różne przeżycia emocjonalne, mentalne, duchowe, nawet w myślach, prawda? Na przykład różnica jest pomiędzy tym, że ty reagujesz na jakąś miłą wiadomość, którą tobie ktoś powiedział. To jest jeden stan i to jest jakaś jedna powłoka. Ale kiedy ty na przykład siedzisz na przyrodzie, tak jak dzisiaj świeci pięknie słoneczko, tam ptaki śpiewają, prawda? Chociaż jest już do jesieni, ale jest piękne lato na ulicy. I od kiedy ty siedzisz w marzeniach i przeżywasz swoje własne marzenia, to już jest inna powłoka, inna sfera. I oni nie pokrywają się ze sobą. A to znaczy, że można miarę zadowolenia odczuwać na jednym, na drugim i na różnych poziomach. Po prostu od dziecka ludzie temu nie były uczeni. Oni były uczeni rozmawiać, myśleć, ale w dniach dzisiejszych, kiedy ogólnie cywilizacja jest opuszczona, nikt nie uczy ludzi, jak rozróżniać te wszystkie subtelne aspekty. To, co właśnie my tu robimy z tobą, prawda? I to jest bardzo ważny aspekt, bo każdy przeżywa, każdy odczuwa, ale z niemożności działań, od jemu wciskają w głowę, że jest tylko tak, jak widzisz, żadnych tam duchowych nie ma, a on czuje wewnątrz. Jak niektórzy mówią, mi się dusza rwie na zewnątrz, A ja nie wiem, co mam z tym zrobić, bo mi powiedzą, że ja mam tam jakąś tam, no, nie będziemy nazwać chorobę psychiczną tam, czy jeszcze coś w tym rodzaju. A ja czuję, że jest to inaczej, lecz nic nie mogę z tym poradzić. I człowiek taki myśli, że reszta ludzi też myśli, że wszystko jest materialne, wszystko jest, a jest dokładnie odwrotnie. Również i reszta ludzi, oni czują, im wnętrze gra, śpiewa, albo odwrotnie, cierpi, boli, w zależności od tego, co jest. I to nie ciało. A ciało jest u nas jakby nosicielem, czyli to, co wytwarza energię i przekazuje na subtelne powłoki. Prawda? Z najniższego poziomu, tak jak korzenie w drzewie. I wyżej idzie. I na przykład, jeżeli listki na drzewie utniesz, to do korzenia to nie dochodzi, a reaguje tylko gałąź, która próbuje naprawić się. I dokładnie tak samo jest w nas. Jeżeli nam jakieś marzenie zniknie, to ciało na to nie reaguje. Ono po prostu nie wytwarza właśnie tej energii, która jest potrzebna. Otóż wracając do tego, co zapytałeś. Teraz już my mamy taki troszeczkę obraz, prawda, który możemy gdzieś w sobie jakby ulokować. I idąc dalej, my zaczynamy przeżywać. Pytanie teraz, co my przeżywamy? My nasze przeżycie jakby dzielimy na dwie kategorie. Pozytywne, które przyjemne nam, i negatywne. Jakich rozróż? Co to za pozytywne i negatywne? Pozytywne to jest te, które jest zgodne z wyrażeniem, no powiedzmy tak, naszej duszy, czyli naszej inteligentnej substancji, która znajduje się na innym płaszczyźnie wymiarowej, w innym wymiarze, niemniej jednak ściśle związana jest z ciałem. I ona nadaje sygnały i to, co jest jej miłe, my reagujemy pozytywnie. To nam sprawia przyjemność. A to, co jest jej niemiłe, albo w ogóle ona na to nie reaguje nijak, i my uruchamiamy chęć otrzymania czegoś, czy coś w tym rodzaju, nasze ciało, czyli korzenia, nie dają na to energię i my zaczynamy odczuwać cierpienie. To ja myślę, że to zrozumiane jest.
To chyba, prawda, czuje każdy człowiek, no bo może popatrzeć po sobie i widzi te wszystkie odczucia.
Zresztą ja ci powiem taką rzecz. Ja od wielu lat, bo ja jestem takim eksperymentatorem i zawsze wszelkie rzeczy doświadczam na sobie. Pierwsz niż oni w ogóle wyjdą z moich ust, ja próbuję w ten czy inny sposób, mam do czynienia tam z ludźmi, i na sobie doświadczyć. I to jest ciekawa rzecz, bo aspekt, jeżeli my mówimy, czy można być non-stop szczęśliwym, ja dzisiaj mogę powiedzieć, tak, można. Kiedy? Kiedy rozróżnisz w sobie, co jest twoje, a co nie jest twoje. Bo zauważ, my dosyć często bronimy wzorców społecznych. A społeczne wzorce to jest sumarna całość, ale to nie nasze wcale. Naszego tam odrobinka jest, ale jeżeli weźmiemy, w takim mieście mieszka tam z 2 miliony osób, prawda? To nasza część to jest 1-2 miliona tylko. To jest społeczne. A wewnątrz mnie jest 100% mego. I jeżeli ja uwzględniam wszystkie uwarunkowania społeczne, no powiedzmy tak, nie dotykam ich zbyt mocno, nie przeciągam ich na siebie, niemniej jednak nie naruszam, powiedzmy, żadnego prawa. Prawda? Żeby być w harmonii z zewnętrznym. Szanuję to, w czym się znajduję. Ale dominuję i wywyższam jakby wewnątrz siebie tylko i wyłącznie swoje własne priorytety, swoją wizję, swoje odczucia, nie narzucając tego nikomu, nie mówiąc o tego nikomu. Jak ty myślisz, jak ja będę się czuć?
No wiadomo, że szczęśliwie w ogóle to, o czym mówisz, to chyba szuka tego każdy człowiek, czyli znaleźć, no tak to potocznie się nazywa, znaleźć swoje miejsce w życiu. Czyli to swoje miejsce to są te rzeczy, które są dla mnie właśnie,
dobrze,
ze mną, tak, zgrają.
Tak, i... tak, tak, tak. To jest to, o czym ty bardzo dobrze czujesz. Swoje miejsce na ziemi, swoje miejsce w życiu. Swoje miejsce na ziemi oznacza odnaleźć swoje życzenia językiem kabalistycznym. To jest swoje miejsce na ziemi. A swoje miejsce w życiu mieć wewnątrz siebie, w tych subtelnych powłokach, ciągle rozbudowany poziom, czyli ciągle napełnione powłoki. Jest to mały problem, który może być spostrzegany, dlatego że tu dobrze dotknęłeś o tym w religiach różnych, jest dosyć często narzucany ludziom systemy zachowania. Czyli my rozróżniamy tu to, co dziecko przyjmuje od rodziców, prawda? Od miłość, ochrony. No, nie zawsze rodzicom się udaje wszystko, bo oni też nie mają wykształcenia odpowiedniego, ich też nie nauczyli. Ale te wewnętrzne odczucia oni zawsze przelewają na dziecko nawet bez słów, bez gestów. Zachować się mogą inaczej, ale wewnętrznie tak cię przelewają. I dziecko przyjmuje od nich te najlepsze cnoty. A druga rzecz jest to, do czego jego zmusza tak zwany socjalny aspekt, prawda? I jeżeli człowiek porusza się do pewnej granicy, czyli uwzględnia socjalny aspekt, ale nadmiernie nie reaguje na niego, nie naruszając prawa, ale również i nie ignorując jego absolutnie, czyli w takim neutralnym aspekcie, kiedy on jest i korzystny dla społeczeństwa, niemniej jednak od społeczeństwa on nie ciągnie za wiele, oprócz tego, co jemu niezbędne dla życia. I w tych aspektach, prawda, my dochodzimy granicy, na której aspekt tak zwanego zadowolenia może być wewnątrz nas rozróżniany. Czyli to, co od rodziców, a to, co od społeczeństwa, my nie chwytamy. Dzisiaj jest sytuacja zupełnie odwrotna. Dzisiaj jest tak, że na przykład młody człowiek jakiś tam widzi w społeczeństwie wiele reklamy, wiele znacznych rzeczy, on na nie reaguje, a rodzice to tak w stronę, gdzieś ich dalej odepchnąć. Dlaczego? Bo on czuje gdzieś w głębi siebie, że jeżeli pójdzie drogą tych uczuć wewnętrznych, to wszystko, co daje socjum, niby daje, prawda? Jemu trzeba będzie odrzucić, bo to jest jemu niepotrzebne. Rozumiesz, o co chodzi?
No właśnie tutaj zauważam ten mechanizm, bo młodzi ludzie, no jeszcze powiedzmy chwilę wcześniej, ci już teraz trochę podrośli, jeszcze bardzo byli podatni w ogóle na ten wpływ społeczeństwa, czyli oni tak jakby, kiedy dorastali, dochodzili do miejsca, gdzie zaczynali szukać tego właśnie swojego miejsca, swojego życia i podano im, można powiedzieć, na tacy w postaci mediów, reklam, społeczeństwa, podano im, czego oni mogą pragnąć. Ale z tego, co teraz obserwuję, rozmawiam z ludźmi, oni tak jakby dosyć rozczarowali się w tym, co im zaproponowano. Nie znaleźli w tym właśnie tego, czego potrzebują i na przykład teraz te młodsze pokolenie już nie tak łatwo daje się załapać na ten system, tak jakbyśmy wykształcili już tą mądrość, że nie wszystko takie podane na tacy to jest właśnie to, czego potrzebuję, tylko zaczynają szukać właśnie wewnątrz, zaczynają patrzeć na to, czego dla mnie jest, co jest w tym dla mnie takiego najbardziej atrakcyjnego.
Dlatego, że jakby nie wpływać na jednostkę, a u nas jest jeden faktor niezmienny. Nasze ciało, to materialne ciało, ono pochodzi z Ziemi. A Ziemia ma swoje prawa. Czyli mózgu można wmówić różne informacje, prawda? Ale ciało żyje swoim prawem. A ty zauważyłeś, że ty możesz go leczyć, możesz go nie leczyć, a ono i tak żyje swoim prawem, i tak żyje swoim. Ty możesz pić jakiś tam super antybiotyki na różne choroby, a może ich nie pić. Choroba i tak mija, i tak mija. A jeżeli człowiek na przykład nabroje w tyle, że już nie jest w stanie wytworzyć energię, to czy on się leczy, czy on się nie leczy, ciało tak czy inaczej ginie. Tu trzeba zrozumieć naturę, zjawiska, że to jest tak zwana harmonia, wewnętrzna harmonia. Stąd to, co ty określiłeś, człowieku coś narzucają, a on wewnątrz siebie próbuje, doświadcza, a później lekko się wycofuje. Pytanie, czemu się on wycofuje? Dlatego, że jego ciało w odróżnieniu do jego rozumu znajduje się w harmonii. I kiedy on zaczyna go słuchać i współgrać z nim, to rzeczy zewnętrzne rzeczywiście odpadają. A te odczucia szczęścia, jak pamiętasz, my rozmawialiśmy, ono związane przecież z poziomem energii, czyli z poziomem odczucia tej wewnętrznej siły, tej euforii, która po prostu wewnątrz nas się znajduje. A energia, ona wtedy pojawia się, kiedy u nas jest odczucie harmonii. Dlatego wyjeżdżając znowuż taki na przyrodę, ja powtarzam się już po raz kolejny, my czujemy siebie pięknie i ładnie, tam w góry na przykład wyjeżdżamy, nad morze. Dlatego, że to jest bliskie naszemu ciału. I taki stan harmonii powoduje to, że te wewnętrzne nasze powłoki zaczynają się otwierać na światło naszej duszy i napełniać. Od ja tu zadam Ci takie ciekawe pytanie. Ty w ogóle wiesz, skąd bierze się energia, czy nie?
O, dzisiaj właśnie na ten temat rozmawiałem ze swoim znajomym. Poruszyliśmy dokładnie ten temat. Bo wydaje się, że ona się bierze znikąd, że ona po prostu jest, tak? Że to nie jest tak, że jak nawet człowiek wpada w taki, no, taki stan, można powiedzieć, właśnie harmonii z otoczeniem, to nagle ta energia się pojawia. Jej nie było, a nagle ona jest. I też rozmawialiśmy, czy ona na przykład z jakichś innych powłok przepływa do niższych powłok, czy w jakiś sposób nagle po prostu znikąd materializuje się na naszym poziomie.
A jaki powód, jak myślisz, że znikąd się materializuje?
No jeżeli znikąd, to doszliśmy do wniosku, że ona i tak zawsze tu była. Że to nie to, że ona gdzieś zniknęła i nagle się pojawiła, tylko ona po prostu tu była. I my weszliśmy tak jakby w rezonans z tym poziomem wibracji, które ta energia sobą reprezentuje.
No wiesz, ja nie będę zbyt głęboko opisywać tego procesu, ale chociażby zbliżę, żeby niektórzy, kto mają tak rozwiniętą intuicję, mogli jakby dojść do tego poziomu. Otóż pojęcie takie jak energia, ty dobrze zauważyłeś, że ona zawsze jest. Jej nigdzie nie znikało. I ona jest w stanie tak zwanym, no jakby to określić, naszym językiem fizycznym, molekularno rozproszonym. Czyli cząsteczki małych, bardzo małych, jakby tam subkwantowych, jakby iskierek latają i oni po prostu rozproszone. I człowiek w tej formie, w której jest, za pomocą swojej woli jest w stanie te cząsteczki zebrać w jedną część. Stąd na przykład ćwiczenia, prawda? Dlaczego ćwiczenia? Bo ćwiczenia ty wymuszasz ciało odpowiednio zachowywać się. Czym? Swoją wolą. I u ciebie za pomocą tam mechanicznych ruchów powstają mięśnie, na przykład inne rzeczy. A od energia ona idzie z poziomu naszych myśli, kiedy wola, nasza wola jest wyrażana lekko, czyli od kiedy my czujemy komfort i zadowolenie wewnętrzne. I od w tym miejscu, w tym zadowoleniu, kiedy my wyrażamy wolę ku czemuś, prawda? Nawet możesz sobie spróbować taki fakt. W tym momencie całość energii w tych subcząsteczkach dąży do jednego punktu. Prawda? No, w kabalistycznych aspektach to nazywa się napełnienie sfirot, czyli zewnętrznym napełnieniem. Nie wewnętrznym, tylko zewnętrznym napełnieniem, kiedy światło zewsząd dąży w jeden centrum. A teraz znając ten, no tu potrzebne dodatkowo jeszcze mechanizmy pobudzenia, prawda? No ale myślę, że do tego już można się domyślić w niektórych aspektach. Znając ten proces, praktycznie rzecz biorąc, można zdać sprawę, że bez energii istnieć nie można. Tylko to, co my dzisiaj mamy, to oprócz tego, że brak wiedzy jest, jeszcze brak nawyków. Czyli człowiek posłucha i on pomyśli sobie, no spróbuję, no spróbuję jeden raz. Jakieś tam zawirowanie pójdzie. Ale dalej jutro on zacznie żyć jakim trybem?
Takim jak zwykle.
Takim jak zwykle. I dlatego tej energii jak nie było, tak nie będzie, bo sama ona się nie wezmie się znikąd. Od innymi słowami, dopóki w prostych takich aspektach, dopóki ma luźny wewnętrzny stan, dopóki ma podniesiony aspekt wewnętrznych emocji, energia będzie w nim zawsze. Jak tylko wszystkie te stany upadają, więc upada wszystko.
Ten znajomy, o którym właśnie przed chwilą wspomniałem, rozmawialiśmy, że on najlepiej się czuje jak kosi trawę. I zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest, czyli skąd się bierze w nim energia, jak on zaczyna kosić trawę. I doszliśmy do tego, że mózg załapał u niego, czy tam rozum, czy załapał taki stan, kiedy on jest odprężony po prostu, kiedy on nie myśli o niczym, kiedy odsuwa wszystko, kiedy wchodzi w taki stan komfortu, który powoduje z kolei, że u niego się pojawia jakiś rodzaj energii. I wynika z tego, że jeżeli taki stan komfortu utrzymałby również przy innych czynnościach, no bo on już wie, jak to dojść, no bo kosi trawę i czuje to, to będzie w stanie przełożyć i rozszerzyć ten stan komfortu, nawet powiększać go na wszystkie inne czynności, które wykonuje. I wychodziłoby na to, że właściwie każda czynność, jakiej by nie wykonywał w tym świecie, będzie sprawiała mu radość i zadowolenie.
To wszystko zależy od tego, jak on ustawi tu wizję, prawda? Bo w tym momencie ty podałeś jeden przykład, ich można wziąć dużo. My możemy wziąć każdy element z życia człowieka na co dzień. I w tym momencie jest to kwestia tylko i wyłącznie nie dopuścić obniżenia. No wiele ludzi zapytają, jak to zrobić? No zauważ, na przykład ty możesz reagować na obce informacje, a możesz nie reagować. Niektórzy nazywają, nie, no ja mam słabą wolę, jak ja mogę nie reagować, to niesprawiedliwe i tak dalej. A ty nie reaguj na to, co sprawiedliwe i na to, co niesprawiedliwe. Po prostu przybywaj w tej wewnętrznej błogości. Ty zobaczysz, że bukwalnie po kilku tygodniach u ciebie będzie instynkt samozachowawczy na wszystko to, co obniży twój potencjał.
No człowiek ma sam dąży do najlepszego, w związku z czym jak zauważy, że to mu służy, to on od razu zacznie wykorzystywać.
Ja dosyć często tak z uśmiechem podchodzę do wszystkich takich artykułów, które odpiszą tam, teraz szczególnie modne stało przedłużeniem życia, modzenia, odmodzenia. I wszystkie zadają się tym pytaniem. Naukowcy tam badają, co może jeść, może czegoś nie jeść. Odpowiedź jest o wiele prostsza. O wiele prostsza. Wystarczyłoby odrobinkę wiedzy, skąd przychodzi ta energia, w jaki sposób ona powstaje, że realnie rzecz biorąc skupia energię nasza myśl i nic innego za pomocą naszej woli, ale głównie myśl, przez obraz, przez obrazowość. Jeżeli my upilnujemy aspekt myśli, nasze życie po prostu dąży się z dnia na dzień i ono nie ma typu upadku, starzenia, chorowania i tak dalej. Bukwalnie dwa dni temu mi, wiesz co, potrafił się taki jeden artykuł z takich naukowych, gdzie na dzień dzisiejszy, już od strony naukowej, podkreślam, jest bodajże 10 czy 8 mechanizmów, jak na przykład wyhodować nowe zęby. I wiesz co, ja byłem trochę zszokowany. Byłem zszokowany tym, że te mechanizmy, niektóre z nich jeszcze mają charakter fizyczności, prawda? Tam, bo niektóre piszą, że tam trzeba tam ultradźwiękiem pobudzać korzenia, niektóre tam niskimi częstotliwościami, no doszli do tego, że tam jakimiś pączkami światła można pobudzać, ale jedno z najważniejszych, gdzie były rejestrowanie wszystkich aspektów wzrostu zębu, zawsze chodziło o harmonię. Czyli człowiek sobie wyobraził, że on to potrzebuje i z uporem maniaka codziennie utrzymywał to w swojej głowie. Jeżeli człowiek zapyta, a po co codziennie utrzymywać, to znaczy, że on nie potrzebuje. Dlatego nawet najstarsza osoba miała bodajże 82 lata. 82. No tam wiele faktorów było jakby pokazanych. Jeden z mężczyzn, któremu tam no, w sytuacjach stracił na przykład wszystkie zęby, mając w granicach 60 lat, wyhodował 17 zębów. Rozumiesz? Normalnie wyrosło jemu wszystko. I wszystkich ich łączy jedna jedyna rzecz. Nie lekarze, nie światła, nie dźwięki. Oni po prostu tego chcieli. Rozumiesz? Czyli wyrażając potrzebę, to nagle się pojawiło. A teraz pomyśl sobie taką rzecz. Jeżeli ty prosto będziesz chcieć przebywać w ciągłej błogości, o tylko to życzenie, co byś ty nie robił? Robisz biznes, tam ma być błogość. Idziesz na kuchnię, szykujesz jedzenie, błogość. Idziesz do dzieci, błogość. Wszędzie przebywasz w błogości. Co z tobą będzie za rok czasu?
No, sama radość. Właściwie to można powiedzieć, że to takie niebo na ziemi.
O, teraz my dochodzimy do sedna sprawy, prawda? Czyli do czegoś takiego jak na przykład raj. No to jest słowo znajome ludziom, ale skojarzone zawsze z jakimiś tam mistycznymi przeżyciami, mistycznymi aspektami, gdzieś tam bardzo daleko, nie wiadomo gdzie.
No właśnie, bo od tego pytania właściwie zaczęliśmy. Czy takie określenie właśnie, które jest opisane w wielu księgach, właśnie raj na ziemi, jakaś błogość, ogród edeński i tak dalej, wychodzi na to, że to my go budujemy. To nie jest tak, że to jest miejsce, które gdzieś istnieje, do którego trafiamy, nie wiem, może po śmierci, może nie po śmierci, różnie niektórzy piszą, tylko to jest coś, co my tworzymy tak naprawdę swoją potrzebą.
No, po części można tak powiedzieć. No, pierwsze trzeba określić, że tak, rzeczywiście. Jest takie pojęcie jak raj i jest takie pojęcie jak piekło. Oni mają w ogóle wydzielone swoje przestrzenie w ogóle we wszechświecie o określonych poziomach tam częstotliwości, czyli dla nas to jest tak jakby inny wymiar rzeczywistości i one nie przeplatują się z nami, niemniej jednak przenikają się wzajemnie. Ale z realnym aspektem to, co ludziom mówią, tu jest dużo informacji, która jest niedomówiona. Bo jeżeli my znowuż taki zaznaczymy, od kiedy człowiek pyta, prawda, na przykład tam po śmierci umrze, wyjdę z tego ciała i trafię gdzie? Teraz pytania, do raju czy do piekła? Realnie rzecz biorąc, odpowiedź człowiek już ma dzisiaj. Ja ci wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że nie może człowiek przejść na jakikolwiek inny poziom, w inną rzeczywistość, pozostawiając cały bagaż wiedzy, nawyków i umiejętności i przeżyć, głównie przeżyć. A wszystko to zabiera ze sobą, bo to tworzy jego osobowość, tu niższą osobowość. Więc ciało pozostaje, a reszta zabiera. To jest tak, jak niektóre ludzie przejeżdżają z kraju do kraju. Wiesz, ot, siedzi w jednym kraju, mówi, nie wiedzie mi się, to teraz pojadę tam gdzieś na drugi kontynent, zacznę pracować, może będzie się wieść lepiej. Nie będzie się wieść. Będzie dokładnie tak samo, jak mogło być tutaj. Dlatego, że ty przyjeżdżając tam, przywozisz cały klombek na przykład. Albo swoich problemów, albo powodzenia.
No, mówią, że od siebie człowiek nie ucieknie.
Dokładnie. I od tu idzie dokładnie tą samą drogą. W wypadku, jeżeli następuje na przykład zakończenie życia człowieka na tej ziemi, to wiekiem tu nieokreślony jest. Wiek tu może być w różnym aspekcie. Jego subtelna część oddziela się i ona jest z punktu widzenia nawet fizyki określonym zagęszczeniem energii o określonych wibracjach. Prawda? No, załóżmy tak przykładem. To nie odpowiada rzeczywistości, żeby tak ty zrozumiałeś, o co chodzi. Załóżmy, ten kłąbek energii ma częstotliwość wibracji 50 Hz. I od jak myślisz, dokąd on poleci?
No do świata, gdzie jest 50 Hz.
Dokładnie. On na zasadzie podobny większy przyciąga podobny mniejszy. Prawda? Ot we wszystkim tak jest. Nawet w naszym świecie my mówimy. Obcy ludzie nie przyciągają się, ale podobne przyciągają się. I tak samo i tu. Kiedy jego część, ta istota jego życia wychodzi z jego inteligencją, świadomością, pamięcią, wszystkim, on dąży do tego, czym on jest w tym świecie. A czym on jest w tym świecie? A w tym świecie on jest albo klombkiem problemów, biedy, nędzy, innych sytuacji, bądź klombkiem zadowolenia, szczęścia, obfitości itd. Ot już znając tylko te aspekty, tu dużo mądrości nie trzeba. To nawet malutkie dziecko może zrozumieć, że porzucając to ciało, my trafiamy nie przez jakieś tam, jak niektóre myślą, że tam sąd niebiański i komu gdzie ma pójść. To jest wszystko bardzo naiwnie. My trafiamy zgodnie z poziomami fizyki do rzeczy podobnych sobie. Jeżeli ja w tej, na tej ziemi nigdy nie odczuwałem ciężaru, nigdy nie odczuwałem tam piekła, bólu, czegoś tam, jeżeli na przykład starałem się uczyć się, starałem się rozwijać się, starałem się dla ludzi być przyjemnym, miłym, no to w tym momencie, kiedy ja wychodzę, ciało zostało, ale moje wnętrze nadal stara się pomagać ludziom, stara się być miłe, stara się emanować i tak dalej. Do kogo ono podobne?
No, wiadomo.
Wiadomo. Czyli do aniołu, do boskich istot i tak dalej. Bo ono nadal jest takie same. Niczego w nim się nie zmieniło oprócz jednej powłoki. A jeżeli ja cierpię, skrzeszyć zębów, ból, jakieś niezgodności, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to odrzucam, to chcę, tego nie chcę. Całe moje życie jest rozwalone tu. Ja wychodzę z tego życia, do kogo ja trafię? I ja dalej kontynuuję to samo robić. Rozumiesz? Na przykład zasada zjawiska od tych zjawów, wiesz, w pałacach czasami bywają, to jest ta sama. Człowiek był tak przywiązany do tego pałacu, jego własności, że to jest jego, że powłoka zeszła, a energia nadal krąży. Dlatego, że on nie może rozstać się, bo to było część jego, jakby część jego struktury. I tu ja myślę, że bardzo łatwo zrozumieć, i każdy może zweryfikować siebie na dzisiaj, gdzie on trafi, do jakiego poziomu on trafi.
No to tak popatrząc na swoje życie, niektórzy się uśmiechną, niektórzy zastanowią, a niektórzy być może zmartwią. No ale jakby nie było, mówimy o właściwie prawach fizycznych obserwowanych w naszym świecie. To jest tak jak podobnie grawitacji. Duże przyciąga małe, zlewa się z tym i się łączy.
Wiesz, wiedza jest kluczem, że zawsze. Jeżeli człowiek nawet nie ma, jak u nas wiesz, jak teraz jest, że większość ludzi nauczyli ich, mówiąc, że ty zawsze musisz wiedzieć, skąd ta wiedza przyszła, źródło. A to jest realnie rzecz biorąc największe źródło fałszu. Dlatego, że papier wytrzyma wszystko. Można wszystko. Jedynym jakby elementem sprawdzającym prawdopodobieństwo wiedzy jest nasze wnętrze, czyli nasza dusza. Od kiedy my czujemy, że to z nami harmonizuje, to jest nasza prawda. Kiedy my czujemy, że to z nami nie harmonizuje, to jest rodzaj wiedzy, który nie powinien dzisiaj być przeze mnie przejmowany. On może jest na wyrost, do góry, może jeszcze nie osiągnąłem tego, żeby to przyjąć. Może jest z dołu, czyli już przeżyłem, żeby to przyjąć. Ale w pojęciu typu kłamstwa tu nie ma. A od kiedy my zaczynamy patrzeć, kto jaki ma dyplom i kto o czym mówi, prawda? Tu my wchodzimy w granicę tak zwanego zakłamania. Czyli my ufamy zewnętrznym aspektem, nie filtrując to przez swoje wewnętrzne uczucie. I jako skutek mamy kolejne problemy. Myśmy się nadzieli, mieli nadzieję, że to jest wielki człowiek, że on się zna, bo tyle ma dyplomów, tam cała ściana dyplomów wisi. A okazuje się, że wnętrze jego to jest takie samo jak i twoje, a ty wszystkie dyplomy tylko z zewnętrznym aspektem. Dlatego ja tu uczulam głównie na to, że trzeba słuchać od wewnątrz, czyli to, co wewnątrz się dzieje, ale nie to, co nasze oczy dzisiaj widzą.
No właśnie, to wychodzi na to, że my tak naprawdę bardzo dobrze wiemy, co to jest to nasze, co to jest to, ta nasza droga, to miejsce, ten kierunek, tylko wystarczy się temu przysłuchać tak naprawdę i właściwie no, automatycznie, kiedy zaczynamy słuchać, to się zaczyna w nas pojawiać, bo zasilamy to uwagą, no i jakby nie było, wtedy pojawiają się okoliczności umożliwiające, żeby to przykleić się właśnie.
No, ale to jeszcze nie tak proste jest. Ja tu ci przypomnę jedną rzecz z wielu, wielu lat wstecz. No tam weźmiemy, nie wiem to kiedy było, tam 10, może 15 lat temu. Jeżeli pamiętasz, może przypomnisz sobie. My rozmawialiśmy o takich ciekawych elementach, wiesz, jak odczucie. I od w tamtym czasie ty miałeś takie odczucie, że od samego szczęścia próbowałeś ucieknąć, zakamuflować się i zamknąć się. Pamiętasz?
Tak, tak było. Tak.
A czy ty wiesz, że teraz większość ludzi tak postępuje?
Ale ja pamiętam ten stan, że to było takie dziwne, że człowiek nie uświadamiał sobie tego właśnie, że on ucieka przed szczęściem. Wydawało mu się właśnie, że on goni za szczęściem, które no, jest jakimś tam subiektywnym...
Według swojego wyobrażenia.
Obrazem, właśnie, dokładnie. Który był, tak się okazało, zewnętrznym obrazem, a nie wewnętrznym, tak. I czyli tak naprawdę to nie tak łatwo sobie uświadomić, którą
drogą. Tu jest ważnym takim, widzisz, elementem z tego wszystkiego, że ucieczka przed szczęściem jako takim, to jest skutek systemu obronnego organizmu jako takiego. Psychologia to już dawno tłumaczy, że dziecko ileś tam razy chciało coś uczynić, otrzymało zakaz na przykład od rodziców w szkole gdzieś tam i nawet jeżeli to są przyjemne rzeczy, ono jakby powiedziała sobie, że nie, stop, ono już tego nie będzie przeżywać. Będzie jak wszystkie cierpieć, w szkole będą same dwoje, na studiach jako tako, aby skończyć, w pracy jakby coś wyciągnąć więcej. Rozumiesz? I stąd u nas powstaje odczucie właśnie tego samego piekła, że wszystko niedobrze, życie czarne i tak dalej. Albo inna strona, prawda? Ja ci powiem, jakby nie wyglądała dzisiejsza rzeczywistość, w tej rzeczywistości jest wiele ludzi, które nawet żadnego dnia nie odczuwają nieszczęścia. Odczuwają radość. Budząc się z rana, wdychając powietrze, jest uśmiech na twarzy. A wiesz, jakie to jest uczucie, kiedy na przykład wychodzisz na ulicę, jest cieplutko, idziesz, energia cię rozpiera we wszystkie strony, to jak na skrzydłach latasz. Nie trzeba ci siłownia, nie trzeba ci jedzenia, tam różne inne diety, nic ci nie trzeba. Po prostu ty jak w powietrzu lecisz, rozumiesz? A te wewnętrzne, aż aż tak pulsuje z ciebie, to i jest ten stan, przy którym twoja dusza jest bliska twojego ciała. Że ty robisz rzeczy, które jest miłe tobie. I wtedy nic zewnętrznych elementów nie potrzebujesz. Wtedy raj tworzy się od wewnątrz.
Chyba wiele ludzi nie ma odwagi w ogóle, żeby zacząć poszukiwać nawet tej drogi.
Ale ma odwagę, żeby posłuchać nas.
Być może to coś zmieni. Tak, to prawda. Myślę, że ten temat dosyć istotnie trochę uchylił tak jakby rąbka tajemnicy i pokazał, że właściwie znowu dochodzimy do bardzo podobnego wniosku, jak już przy wielu audycjach, że wszystko, co się dzieje, te duchowe rozwoje, wszystkie te rzeczy, one się zdarzają właśnie teraz. One są tu, teraz, w tym miejscu. One są wtedy, kiedy idziesz na spacer, kiedy właśnie oddychasz, nazwijmy to tak, pełnią płuc. Wtedy, kiedy patrzysz w oczy komuś, wtedy, kiedy spotykasz różne rzeczy. One się wtedy zdarzają. To jest nasz rozwój duchowy, a nie gdzieś tam kiedyś być może, jak może umrę, a może jak nie umrę, albo gdzieś uciekając na przykład od tej rzeczywistości, co też się zdarza.
No, idąc drogą tych rzeczy, które ty mówisz, no wiele osób może powiedzieć, no tak, łatwo powiedzieć. Ja chciałbym ci zasugerować tobie, prawda? Taki mały eksperyment do naszej kolejnej audycji, kiedy my będziemy nagrywali. Spróbuj pofunkcjonować tak, żeby każdego dnia nie myśleć o przyszłości i nie myśleć o przeszłości, tylko starać się maksymalnie ten dzień napełnić dzisiejszym szczęściem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc ja myślę, że wiele słuchaczy też będzie ciekawe tego.
Ja sam jestem bardzo ciekawy, ponieważ właśnie dokładnie na ten temat rozmawiałem dzisiaj rano i też takie postanowienie sobie przyjąłem już od wczoraj właściwie, żeby właśnie w ten sposób spróbować ten dzień tworzyć, ale jak najbardziej każda teoria kłania się przed doświadczeniem, więc pomówimy o doświadczeniu następnym razem. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję Tobie, Aleksandrze.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.